Jest z nami pani Agnieszka Romaszewska-Guzy, ekspert do spraw białoruskich, była wieloletnia dyrektor telewizji Bielsat. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rodzice Andrzeja Poczobuta skomentowali ostatnią wymianę więźniów między Rosją a krajami Zachodu. Tutaj cytat: jest w nas duży żal, tak powiedziała matka aresztowanego dziennikarza. Przypomnijmy, to była największa tego typu operacja od czasów zimnej wojny. Proszę powiedzieć, dlaczego mimo tak wielkich oczekiwań opinii publicznej Andrzej Poczobut nie wrócił do kraju?
No, tu oczywiście bardzo trudno jest to dokładnie powiedzieć, jak wyglądały tutaj te rozmowy i czy w ogóle taka możliwość istniała, no bo tu oczywiście cały czas przywoływana była osoba tego Rubcowa, czyli Gonsalesa, prawda, tego szpiega, który siedział w Polsce, no i że Polska, która oddała go do tej wspólnej puli wymiany, no w gruncie rzeczy za to nie dostała nic, że tak powiem, dla siebie. No przy czym ja po pierwsze nie mam wątpliwości, czy Andrzeja w ogóle się dawało wymienić. To znaczy, no jak już można łatwo zauważyć, to strony politycznego konfliktu, czyli były rząd i obecny, się nawzajem obwiniają, że to wyście go nie uwolnili, to wyście go nie uwolnili. No ale to trochę jest tak, jak, bo ja wiem, czasami są rzeczy, które są po prostu niemożliwe. Znaczy na przykład Łukaszenka nie chce iść na tego typu wymianę, prawda, interes. W tym przypadku bardzo jest to możliwe. No widać, że przecież jak obejrzeć ten osoby, które były włączone w tą wymianę, no to tam bardzo szczególny był rodzaj doboru. Tam byli obywatele tych krajów, poszczególnych krajów, plus kilku rosyjskich opozycjonistów. Tak po prostu wyglądała ta wymiana. Jeśli chodzi o obywateli, no to Andrzej nie jest polskim obywatelem, to też trzeba sobie zdać sprawę z tego. Wiele osób nie bardzo to pamięta, wie i tak dalej. Mi się wydaje, że jak ktoś jest Polakiem, to znaczy, że jest polskim obywatelem. Andrzej nie jest polskim obywatelem, przynajmniej według wszelkiej mojej wiedzy. Jest obywatelem białoruskim i nigdy się nie zdecydował tak, jak decydowało się część z członków Związku Polaków, czy przywódców Związku Polaków na Białorusi, wziąć tego polskiego obywatelstwa. Ono owszem, kartę Polaka miał, owszem, ale obywatelstwo miał białoruskie. Uważał, że to Białoruś jest jego krajem. Tam urodzili się jego przodkowie na tamtych ziemiach. I tak on sobie postanowił. Więc tego argumentu jakby Polska nie miała na pewno. Czy miała jakiś inny, który mogłaby tu zastosować? Nie jestem wcale o tym przekonana. Znaczy, no widać, że rzeczywiście Niemcy byli w stanie wyciągnąć tego swojego obywatela, którego tam Łukaszenka zamknął, ale to była jedyna osoba, która była w tej wymianie włączona z Białorusi, więc tutaj po prostu za wiele nie wiemy, żeby spekulować i obwiniać kogoś w tej sprawie, no bo to jest trochę tak, że tak jak mówię, no przedstawiciele poprzedniego rządu wyrzucają obecnemu, że to mogliście wy przecież teraz doprowadzić do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem znowu ci przedstawiciele rządu obecnego mówią, a to przecież wyście go nie uwolnili. No jest oczywiste, że się po prostu tego nie dawało zrobić. To są pewne, że tu się nie daje zrobić. Więc ja nie wiem, czy to się akurat dawało zrobić.
A proszę pani redaktor powiedzieć, czy jest jakikolwiek kontakt z Andrzejem Poczobutem? Jak wyglądają realia osób represjonowanych, osób więzionych na Białorusi? Co wiemy na temat jego stanu zdrowia?
Ja w tej chwili nic nowego chyba nie wiem, o ile nie przegapiłam jakiegoś wpisu jego żony na Facebooku, bo główne informacje o więźniach mamy przede wszystkim przecież od rodzin. W przypadku Andrzeja tam niestety była sytuacja jest dosyć nieprzyjemna, to znaczy on miał poważne problemy zdrowotne, miał chyba problemy żołądkowe, o ile się nie mylę, problemy z sercem. Nie wiem, jak to ostatecznie w tej chwili wygląda. On był w kolonii karnej, takiej ciężkiej kolonii karnej. Czyli kolonia karna to jest innymi słowy po prostu, kiedyś było to zwane łagier, czyli obóz po prostu, to rodzaj obozu pracy. Tam są w różnych reżimach, on może być o zwyczajnym reżimie, zaostrzonym reżimie, akurat Andrzej jest w zaostrzonym reżimie. No i najgorszym problemem tym rzeczywiście w przypadku Andrzeja Poczobuta było to, że oni go nieustannie trzymali w karcerze po prostu. czyli jakby w ramach tego obozu, i tak jest jeszcze lepiej, jak człowiek chodzi do pracy i chociażby widzi na przykład świat Boży po prostu i powietrze, a jak jest, przebywa tam ciągle w karcerze, co chwilę to ma jakieś przewinę i znowu przepakowany jest do karceru. I tak było z Andrzejem przez dłuższy czas. Jeśli chodzi o innych więźniów, bo to też jest tak, że u nas się jakby no, całość więźniów na Białorusi jest no tak 1500 się mniej więcej liczy, no to się ogląda przez jednego Andrzeja Poczobuta, a jest jeszcze oprócz tego te 1400 tam kilkadziesiąt osób poza tym. Więc to te realia są dosyć różne w zależności od rodzaju tej kolonii karnej, ale w ogóle bardzo nieprzyjemne, bardzo często nieprzyjemne. To znaczy w niektórych przypadkach, gdzie te władze obozowe czy więzienne się szczególnie uwzięły na skazanego, no to to na przykład rodzina może nie mieć kontaktu i przez pół roku i rok, i o ile się nie mylę, tam to jest taki przypadek na przykład w przypadku Statkiewicza, w przypadku byłego takiego kandydata na prezydenta, kiedyś jeszcze działacza politycznego bardzo ważnego, Mikoły Statkiewicza. On już nie wiem, że rodzina nie miała z nim teraz półtora roku kontaktu, w ogóle po prostu żadnego, i to w takim stopniu, że on nie bardzo nawet, nie do końca są pewni, czy on żyje, czy nie, bo po prostu nie ma żadnego, po prostu żadnej, ale to w ramach represji ma zabraną możliwość korespondencji, możliwość jakiegokolwiek kontaktu. W innych przypadkach no jednak jest to trochę łagodniejsze, można mieć widzenia, są też widzenia czasami dopuszczane, są widzenia dłuższe, czyli na przykład rodzina przyjeżdża i nawet może być cały dzień albo dwa dni na przykład, raz na rok chyba, to jakoś tak bywa. To tak jest jeszcze w stylu tym starym sowieckim, kiedy rodzina no, nie mogła przyjeżdżać co miesiąc, więc jak jechała na Syberię, to raz do roku czy dwa razy do roku i wtedy można było nawet dwa dni być z tym więźniem. Także tam jest taki system, trochę to zależy też od, właśnie jak mówię, od kolonii karnej, od osoby, która jest bardziej lub mniej podpadła, że się tak wyrażę kolokwialnie, władzom. No i muszę powiedzieć, że ja cały czas pamiętam o tych naszych, czyli bielsatowskich więźniach politycznych, czyli no, na czele z Kacieryną Andrzejewą, która wciąż odsiaduje swoje 8 lat. Ona w tej chwili już 4 lata niedługo będzie siedzieć. Ira Sławnikowa, czyli przedstawicielka Bielsatu, pracownica polskiej telewizji, 5 lat. Paweł Marzejka, 6 lat. On siedzi w tej chwili 2 mniej więcej. Więc także tak to, tak mniej więcej wygląda ta sytuacja. Ona wygląda, no prawie 50 tysięcy osób w ogóle przeszło przez więzienia w krótszym lub dłuższym okresie, jeśli chodzi o Białoruś. No a tych właśnie więźniów, którzy dostali wyroki wyższe, to jest, szacuje się około 1500, bo też nie wszyscy są objęci tą rejestracją Wiasny na przykład, czy innych organizacji.
Wspomniała Pani na początku rozmowy nazwisko Rubcowa, Paweł Rubcow, który no, na wniosek USA faktycznie został wydany przez Polskę, ale tutaj sporo kontrowersji się pojawia, no bo część osób, opozycja podkreśla, że Paweł Rubcow, aresztowany w lutym 2022 roku, szpieg, mógł być bardzo ważną taką no, monetą przetargową, jeżeli chodzi o rozmowy z Władimirem Putinem. Jak Pani ocenia taki ruch ze strony Polski?
No, my przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć tak, że tu w przypadku kontaktu z Władimirem Putinem, no to korzystanie z amerykańskiego pośrednictwa nie jest niczym złym ani głupim, dlatego że my tak naprawdę za pomocą nawet jednego Rubcowa nie jesteśmy w stanie trzymać w szachu Putina, ani też niczego mu narzucić, ani też niczego z nim wytargować. To jest, moim zdaniem jest to dosyć oczywiste. Może gdybyśmy tych więźniów mieli więcej, może z Łukaszenką coś by się dawało wytargować. Dłuższy czas ja zresztą miałam taką nadzieję, że może nasze służby, to jeszcze właśnie przy poprzednim rządzie, myślałam sobie, że jednak może nasze służby będą na tyle rozsądne, że złapią kogoś na tej Białorusi, znaczy z punktu widzenia ważnego, z punktu widzenia Łukaszenki, kogo będzie można po prostu, mówiąc już tak brutalnie, po prostu wytargować. No coś będzie można wytargować od niego. Jeśli chodzi o Putina, to myślę, że my możemy zapomnieć o takich możliwościach. Natomiast no, jest dla nas korzystne dogadywanie się w tej sprawie jednak z Amerykanami. No to nie ulega wątpliwości, bo tutaj, że tak powiem, wspólnie można zrobić zdecydowanie więcej. Czy Rubcow był indywidualnie, on sam jeden był aż tak ważny? No ważny był, to niewątpliwie. To niewątpliwie. Natomiast myślę też, że to nie jest źle tutaj amerykańskim sojusznikom się przysłużyć. Myślę, że to jest dobre. A jakie warunki były tego i czy my coś jeszcze oprócz tego uzyskamy, czy to ma jakieś znaczenie na przyszłość, no to tego po prostu nie wiadomo, bo przy wszystkich tego typu akcjach, gdzie wchodzą w grę służby specjalne, wywiad, kontrwywiad i tak dalej, to bardzo trudno jest orzec, jak to naprawdę wyglądało. No zawsze to jest osłonięte tajemnicą. No i pod tajemnicą to z jednej strony rzeczywiście, no po prostu tajemnica jest tu niezbędna i wiadomo, że iluś rzeczy nie wiemy, ale z drugiej strony pod tajemnicą bardzo łatwo chowa się różne rzeczy. Mówi się, och, tam były nadzwyczajne możliwości albo odwrotnie, będą w przyszłości. Myśmy tu świetny interes zrobili, a tak naprawdę on na przykład nie jest świetny, więc ja niechętnie się wypowiadam na takie tematy, bo po prostu za mało jest tu moim zdaniem faktów takich, którym ja znała i była w stanie się do nich odwołać. No.
To jeszcze, pani redaktor, spójrzmy w kierunku Bliskiego Wschodu, ale oczywiście w kontekście właśnie Białorusi i sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. No cały czas rośnie to napięcie. Mamy ogromne ruchy już na przykład wewnątrz Libanu, skrajnie trudną sytuację w Strefie Gazy, no i ryzyko powstania albo tych nowych ścieżek migracyjnych do Europy, ale też tego, że ta sytuacja będzie wykorzystywana ponownie i przez Władimira Putina, i przez Aleksandra Łukaszenkę. Jakie tutaj widzi pani ryzyka dla ewentualnych tych działań hybrydowych, czy wykorzystywania trudnej sytuacji bliskowschodniej przez Putina i przez Łukaszenkę?
No jestem zupełnie pewna, że będzie wykorzystywana. Znaczy, trzeba sobie jasno powiedzieć, że wszelkie nadzieje, że Putin nie wykorzysta jakiejkolwiek możliwości, którą będzie miał, żeby uderzyć w ten, jak to się mówi ładnie, kolektywny Zachód, a w tym przypadku my odgrywamy, jako Polska odgrywamy ważną rolę straszaka i ważną rolę takiego chłopca do bicia, o tak bym to powiedziała, znaczy bardzo nielubianego kraju, no to jest oczywiste, że jeżeli będą mogli to wykorzystać, to po prostu będą wykorzystywać, także wcześniej czy później. W tej chwili zdaje się troszkę ta fala migracyjna przez chwilę zmalała. Jakie są przyczyny, trudno powiedzieć, czy to były też, bo też były takie pogłoski, że to może jakaś taka odwilż na linii nasz rząd Białoruś nastąpiła, no ale trudno powiedzieć, rzeczywiście tak jest, czy to jest tylko tak się wydaje. No ale tak czy inaczej te możliwości oddziaływania, w sensie za pomocą fali uciekinierów i fali migrantów, na pewno będą jeszcze wykorzystywane, bo niby dlaczego nie, prawda? Więc skoro można zepsuć trochę krwi tutaj, to na pewno to będzie robione, tak myślę.
To pani dyrektor, teraz już tak się zwrócę, bo to ostatnie pytanie dotyczące pani ścieżki zawodowej i Biełsatu. Mówiliśmy na antenie Radia Wnet bardzo dużo na temat tego zwolnienia z telewizji dyscyplinarnie, bo w taki sposób kazano się pani tak naprawdę pożegnać z telewizją Biełsat. Proszę powiedzieć, co obecnie się z nią dzieje? To też ogromny kapitał, część słuchaczy, część widzów, która jednak cały czas chce śledzić działalność tego jeszcze starego Biełsatu, czy gdzieś pani nadal w mediach działa, gdzie można ewentualnie tą pracę oglądać?
No sytuacja Biełsatu jest rzeczywiście, powiedziałabym, taka dosyć krytyczna. Znaczy ja w tej chwili to, co wiem o sytuacji zespołu, to mogę powiedzieć tak, że po pierwsze, jak mogli zauważyć nasi widzowie i ci, którzy śledzili w ogóle strony Biełsatu w Polsce, bo Biełsat prowadził swoje strony internetowe w językach białoruskim, rosyjskim, po polsku również prowadził strony po rosyjsku, stronę, która miała nazwę WOTTAK, no to na razie ten dostęp jest niemożliwy do tych stron. To wszystko wynikło z moim zdaniem bardzo nierozsądnej polityki Telewizji Polskiej, to znaczy Telewizja Polska z takiej wrogości do obecnej, o poprzedniej tej ekipy, która rządziła Biełsatem, czyli do mnie i całego szefostwa Biełsatu, który został podany do prokuratury przecież jako przestępcy, w efekcie doprowadziła do wyłączenia właściwie całej dystrybucji IT, czyli całej dystrybucji cyfrowej Biełsatu póki co, ponieważ nie byli w stanie jej przejąć, po prostu nie umieli. To trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że to wynikło po prostu z niekompetencji, a być może jeszcze z czegoś poza tym, bo ja mam przekonanie, że w ramach tego, jak powiedziałam, te pogłosek o tym, że coś tutaj z tą odwilżą się kroi, to moim zdaniem coś pewnie jest na rzeczy i to nie jest tylko tak, że wszystko, co się dzieje z Biełsatem, było tylko z prostej nieudolności telewizji, która nie umiała go przejąć, ale również z tego powodu, że nie ma takiej, że tak powiem, woli politycznej, żeby tego typu działalność, taką bardzo nietypową w ramach Unii Europejskiej, jak prowadzenie dużej telewizji, czy dużego w ogóle medium, bo to przecież medium multimedialne, taki rodzaj multimedium na wschód, żeby to dalej kontynuować po prostu, żeby tak wychodzić przed szereg. Że raczej Polska jest tutaj, jest taki pomysł, żeby ona jednak właśnie weszła z powrotem do szeregu unijnego, nie wychylała się, nie prowadziła jakichś własnych pomysłów i działań na wschodzie. Wciąż jeszcze my, mówiąc tak kolokwialnie, w gębie jesteśmy mocni, jako nasz rząd jest bardzo mocny, że tutaj Putinowi bardzo wygraża i w ogóle bardzo jest, ale tak naprawdę w działaniu to powiedzmy sobie, że jest słabiutko. I moim zdaniem postawiłabym taką hipotezę, że pierwsza tutaj na pierwszy ogień poszła Białoruś. To znaczy najłatwiej jest zrezygnować z działań na Białorusi, no bo to stosunkowo jest najmniej w tej chwili kosztowne, na przykład w kontaktach z partnerami, że my coś się tak wykręcamy. Będziemy wobec tego robić tylko to, co jest konieczne, prawda, mówić wszystko to, co trzeba, prawda, że nie lubimy Putina, a robić tylko to, co mainstream Unii Europejskiej uważa za stosowne. Niemcy tam odpowiednio, no, bo to chyba Niemcy jednak są głównym tutaj krajem wiodącym, a nic ponadto robić nie będziemy. I tak mi się wydaje, że to ma swoją istotną rolę w tej chwili w wyrywaniu zębów Biełsatowi. W tej chwili pozostały jakieś takie resztki po Biełsacie. One prawdopodobnie przetrwają. Mam nadzieję, że przetrwają. No bo nadawanie nadal idzie. Nadal coś tam jest na YouTubie, chociaż już właśnie sygnał nie jest na żywo transkodowany do internetu. To, jak mówię, wynikło właśnie z niekompetencji Telewizji Polskiej w ogromnej części. No, a czy to powróci? Moim zdaniem przy obecnej władzy w telewizji, tak w szczególności w telewizji, moim zdaniem nie. Moim zdaniem to będzie sprowadzone do tego jednej z redakcji w telewizji World, czy tam Poland, jak ona się tam będzie nazywać, ta telewizja nowa, taka, którą za stosunkowo nieduże pieniądze, znaczy powiedziałabym o wiele za małe pieniądze, jak na ambicje, będzie Polska robić, dla jakiego widza nie wiadomo. W tej chwili największym problemem jest to, że rezygnujemy z tego widza, z tego odbiorcy, którego mamy, którego przez 17 lat się został, którego, który został, tak powiem, wypracowany przez 17 lat. No ja, mnie serce boli po prostu, jak to oglądam.
Bo też telewizja Biełsat od lat stanowiono taki ważny element polskiej soft power, faktycznie miała realny wpływ na myślenie o przyszłości, o strategii właśnie na odbiorców, także na Białorusi, ale na zakończenie proszę powiedzieć, pani cały czas, jak słyszymy, trzyma rękę na pulsie, obserwuje pani to, co się dzieje na Białorusi i gdzie można posłuchać czy obejrzeć te obserwacje?
No w tej chwili ja przede wszystkim staram się coś tam na bieżąco od czasu do czasu pisywać na Facebooku, ale również zaczęłam prowadzenie takiego kanału YouTube'owego, to się nazywa Badanie Rzeczywistości, ale to jeszcze ciągle mam słabiutki, jeszcze jestem, wstydzę się wręcz go reklamować, dlatego że uważam, że tam za mało zdecydowanie jest jeszcze treści, no ale spróbuję od czasu do czasu coś komentować. Do tej pory ograniczałam się głównie w tych sprawach białoruskich i biełsatowskich, no bo to była jedyna formuła, dlatego że no tu wczytałam w dużych mediach typu Onet na przykład o tym, że jestem złodziejką, prawda, gdzieś próbowałam wytłumaczyć, że to jednak nie tak nie jest i to nieprawda. No więc tym właśnie to robiłam, to w mediach społecznościowych albo na kanale Badanie Rzeczywistości na YouTubie. Myślę, że dalej będę to jakoś rozwijać. Zastanawiam się jeszcze nad tym, czy w ogóle nie uda się jakoś przynajmniej ocalić części, przynajmniej tej polskojęzycznej, chociaż części takiego naszego strony Biełsatu, portalu Biełsatu, może jednak ona jest, może ona jednak ocaleje chociaż, bo to jest no, stosunkowo mały element Biełsatu, taki informacje po prostu o wschodzie, bardzo kompetentne, może to się gdzieś uda jakoś odtworzyć, albo może telewizja zdecyduje się jednak to zachować, no zobaczymy.
I o tym na pewno będziemy informować słuchaczy Radia Wnet. Pani Agnieszka Romaszewska-Guzy, ekspert do spraw białoruskich, była dyrektor telewizji Biełsat, była moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.